Myślę, że nikt obecny w Kościele nie miał żadnego problemu, żeby natychmiast zauważyć, że Chrystus Pan, opowiadając tę przypowieść, mówił tak naprawdę o sobie samym. To On jest tym synem, którego Ojciec wysłał do winnicy, żeby zebrał plon, który został nieprzyjęty przez rolników, ale odrzucony i zabity. I zazwyczaj tradycyjnie tę Ewangelię czytano i interpretowano przede wszystkim w kontekście nowego Izraela, którym jest Kościół. To my jako Kościół mamy być tymi nowymi rolnikami, którzy zatroszczą się o winnicę. Ale ostatnio, kiedy czytałem ten tekst w jakiejś grupie, wspólnocie, zauważyłem, że to, co jakoś bardzo przykuwa uwagę czytelników i równocześnie, co jest trudne do przyjęcia, co jakoś pozostawia taki zgrzyt niezrozumienia, to już nie tyle kwestia właśnie interpretacji w kluczu Kościół Izrael, ale raczej pytanie, dlaczego w ogóle Ojciec posłał Syna do tej winnicy? Najpierw na poziomie samej przypowieści. No przecież wydaje się to być zupełnie nielogicznym działaniem. Nie wiem, czy kiedykolwiek sobie tak pomyśleliście, ale dwa ostatnie razy, kiedy czytałem we wspólnocie, w jakiejś grupie tę Ewangelię, zawsze znalazł się ktoś, kto był tym nawet oburzony. No przecież jeżeli pierwszy raz zostali wysłani słudzy, zostali pobici, zabici, ukamienowani, potem druga grupa została posłana i z nimi dokładnie to samo zrobili rolnicy, to skąd w ogóle mógł pomyśleć ten ojciec, że uszanują mojego syna? Jeżeli sług nie szanowali, to syna uszanują? Dlaczego w ogóle go posłał? Ale jak to przeniesiemy na poziom zbawienia, to coraz częściej zaczynamy mieć problem w ogóle z chrześcijańskim konceptem zbawienia, jakim jest śmierć Chrystusa na krzyżu. Dlaczego Chrystus musiał umrzeć? Dlaczego Ojciec go posłał na krzyż? Jak to może w ogóle nas zbawić? Jakiś czas temu pamiętam, jakie wrażenie na mnie wywarło przeczytanie artykułów zarówno takiego niemieckiego, jak i francuskiego środowiska filozoficznego, w których próbowano zmierzyć się z tematem cierpienia i zła w świecie. I pamiętam, że mnie to zszokowało, bo te artykuły były wręcz bluźniercze, bo próbowały pokazać, że Bóg jest zły, skoro stworzył taki świat, w którym jest tyle zła, cierpienia. A jeżeli jakoś próbować popatrzeć na śmierć Chrystusa na krzyżu, to nie w perspektywie zbawienia nas od grzechu, ale że to Bóg próbuje jakoś naprawić tę sprawę i niejako odpokutować za swoje własne grzechy. Koncept zupełnie bluźnierczy. Ale wtedy sobie myślałem, no nie wiem, to w Niemczech takie rzeczy piszą. Ale w minionym tygodniu czytałem takie rzeczy już u polskich autorów. I słuchałem na YouTubie takich nagrań, wywiadów z filozofami religii już właśnie z polskich uniwersytetów, którzy próbowali pokazać, że chrześcijaństwo u samego zarania, w tym, co jakoś najistotniejsze, jest religią do głębi amoralną. Taką, która będzie zawsze uczyła i wychowywała do niemoralności. Bo fundamentalną tezą tych profesorów było przekonanie, że jeżeli człowiek osiągnie taki poziom kultury i moralności, który przewyższa Boga, w którego wierzy, to trzeba taką religię po prostu odrzucić. No i główne założenie było właśnie takie. Jaki ojciec mógłby posłać swoje ukochane dziecko na śmierć? Ojciec, który wysyła swoje dziecko na śmierć, no nie może być dobry. To jest jakieś totalnie amoralne działanie, jakaś patologia. W związku z tym całe chrześcijaństwo tak naprawdę jest do odrzucenia. No i znów można byłoby powiedzieć, że to rozważania filozofów. Ale nie ukrywam, że w ostatnim czasie już przynajmniej kilka razy rozmawiałem z wami, drodzy studenci, w jakichś rozmowach indywidualnych, w których wy mieliście dokładnie takie zmaganie, takie pytanie. No o co chodzi z tym zbawieniem? Znaczy, co to znaczy, że Bóg posłał swojego Syna na świat, żeby nas zbawił przez śmierć? Czy nie dało się jakoś inaczej? Do tej pory my raczej słyszeliśmy: Bóg tak nas umiłował, że posłał swojego Syna. A dzisiaj coraz częściej słyszymy: Bóg posłał swojego Syna na śmierć. No ale co to za ojciec, który bardziej kocha obce dzieci niż swojego Syna? Byliśmy ze studentami nie tak dawno na przepięknym filmie, który zresztą bardzo serdecznie Wam polecam, jeszcze jest w kinie, Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Film niesamowicie mocny. Wyszliśmy z kina praktycznie w ciszy, 30 studentów. Wróciliśmy w milczeniu, niewiele rozmawiając, bo był tak poruszający. Dotyczący zagadnienia wykradania z rodzin dzieci, potem sprzedaży ich do niewolnictwa, do wykorzystania seksualnego. Strasznie mocny temat. I potem już po filmie, kiedy trochę jakoś te emocje opadły, zaczęliśmy o tym filmie rozmawiać. I o różnych rzeczach rozmawialiśmy. Ale znów wrócił jeden temat. Bardzo ciekawe było to, że zaczęli studenci rozmawiać o moralności głównego bohatera. To znaczy, czy on z punktu widzenia moralnego, mając własną rodzinę, mając kilkoro dzieci, powinien dla ratowania innych dzieci narażać swoje własne życie. Czy to jest moralne, żeby pojechać do Ameryki Południowej w poszukiwaniu dzieci, które zostały tam wykradzione, niewolniczo sprzedawane, a równocześnie ryzykował własnym życiem? Więc jego rodzina ryzykowała tym, że te dzieci stracą swojego ojca. I bardzo mnie to uderzyło, bo to wszystko jest dokładnie w tym samym kluczu. Czy można dla jakiejś wartości zaryzykować swoje życie? Albo czy można dla jakiejś wartości ofiarować swoje ukochane dziecko? Nie wiem, na ile, drodzy, jak tutaj jesteście obecni w Kościele, stawiacie sobie te pytania. Na ile macie teraz takie doświadczenie, po co w ogóle o tym myśleć? Pan Jezus nas kocha, umarł na krzyżu, prosta sprawa. Po co tu główkować i sobie jakoś mętlić w głowie robić? Może jest ktoś, kto faktycznie z tymi pytaniami jakoś się zmaga. Ale wydaje mi się, że warto spróbować się zmierzyć z tym pytaniem z punktu widzenia też apologetyki. Nawet jeżeli to nie jest Twoje pytanie, nie jest to Twoje zmaganie, to obok nas jest coraz więcej ludzi, którzy naprawdę nie rozumieją, o co chodzi w zbawieniu przez krzyż. I w związku z tym, odrzucając jakąś fundamentalną prawdę naszej wiary, no nie przyjmują już całego chrześcijaństwa. Więc spróbujmy w trzech punktach spróbować jakoś zmierzyć się z tym pytaniem. Pierwsza rzecz, o której naprawdę trzeba ciągle pamiętać, to to, że nie można na tajemnicę krzyża i na tajemnicę właśnie posłania Syna na świat, żeby nas zbawił, patrzeć z punktu widzenia takiego sentymentalnego. Właśnie ten klucz, jaki ojciec posłał swojego Syna, jest błędnym kluczem. Z tego powodu, że pamiętajmy o tym, że wierzymy w Boga, który jest Trójcą, jednością trzech osób. To znaczy Boga, który ma jedną wolę i jedno działanie. To nie jest tak, że Ojciec posłał Syna wbrew Jemu, że Syn po prostu musiał bezwolnie przyjąć decyzję Ojca i jakoś to zrobić. To jest jeden boski plan zbawczy. Tu nie rozgrywa się jakaś rywalizacja między Ojcem a Synem. To jest ich wspólne działanie dla zbawienia. Więc odpada ten argument takiego moralnego niepokoju, że Ojciec do czegoś zmusza Syna, co jeszcze jest takie straszne. Po drugie, myślę, że w polskiej szczególnie pobożności my mamy zdecydowanie zbyt przeakcentowane cierpienie, jeśli chodzi o krzyż. To znaczy, my ciągle jakby myślimy, że zbawiło nas cierpienie Jezusa. Nie cierpienie Jezusa nas zbawiło. Zbawiła nas Jego miłość. Jednym z elementów wyrazu tej miłości było cierpienie, które na Niego spadło, ale to nie cierpienie zbawia. Jak zwykł mawiać ksiądz Józef Tischner, gdyby to cierpienie zbawiało, to na Golgocie było trzech zbawicieli, bo bo były tam trzy krzyże i podobnie cierpieli skazańcy. I dobry i zły łot byliby zbawicielami, gdyby tylko o cierpienie chodziło. Zbawił tylko jeden z tych krzyży, bo tylko jeden był przyjęciem tego krzyża, mimo że był niewinny, to go przyjął w miłości i w miłości ofiarował za nas. Zbawia miłość. I to jest klucz chrześcijańskiego przesłania. No i oczywiście ktoś by zadał pytanie, dlaczego nie mógł nas zbawić bez tego cierpienia, jeżeli to nie w cierpieniu jest istota? Mógłby nas zbawić. Oczywiście, że mógłby nas zbawić inaczej. Ale Bóg chciał nam pokazać w tym doświadczeniu krzyża jedną niesamowicie ważną rzecz. Chciał nam pokazać, jaka jest kondycja grzesznego człowieka. Bo Chrystus Pan, przyjmując krzyż, wszedł w doświadczenie grzesznika. To się dzieje z człowiekiem, który popełnia grzech. Staje się niewolnikiem, bo na krzyżu umierali niewolnicy. Jak mówi Izajasz, jego wygląd stał się nieludzki. Także się nie dało patrzeć. Bo grzech jest czymś nieludzkim. Bo my jesteśmy stworzeni do dobra, a nie do grzechu. Każdy grzech, każde zło jest nieludzkie. Nie tylko nieboskie, jest nieludzkie. Wzięcie krzyża na siebie przez Bożego Syna jest utożsamieniem się z sytuacją grzesznika. Jest pokazaniem, że każde zło pociąga za sobą konsekwencje, że naprawdę obiektywnie istnieje coś takiego jak dramat grzechu. I żebyśmy przez Jego śmierć zrozumieli, że nie ma nic gorszego w świecie i nic gorszego nam się nie może przydarzyć jak grzech. Dlatego, żebyśmy chcieli od razu z naszym grzechem przyjść do źródeł Jego miłosierdzia. Żebyśmy nie chcieli ani jeden dzień trwać w tej kondycji grzesznika. To możemy popatrzeć na krzyż i powiedzieć, nie chcę tak żyć. To trzy odpowiedzi na to pytanie. Bóg jest Trójcą. To działanie zawsze jednego Boga. Jedna wola, jedno działanie. Zbawia nie cierpienie, tylko miłość. I w końcu pamiętajmy o tym, jaka jest kondycja grzesznika i że grzech pociąga bardzo konkretne konsekwencje. Możemy to zobaczyć, patrząc na ukrzyżowanego Pana. Dzisiaj może tak kazanie bardziej do głowy niż emocji. Ale czasami może trzeba nakarmić naszą głowę, żeby umieć też na własne pytania odpowiadać, ale też może komuś pomóc, kto zmaga się z jakimiś pytaniami. Amen.